Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, siostry i bracia. To już po raz czwarty jednoczymy się duchowo mocą wspólnej modlitwy, która wpisuje się w wielką, wielkopostną modlitwę Kościoła, a szczególnie tej jego cząstki, którą nazywamy rodziną Radia Maryja. Jednoczymy się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery, biskupa płockiego. Ksiądz biskup głosi nam kazania pasyjne, abyśmy jak najgłębiej sercem i myślą wniknęli w misterium krzyża, śpiewając gorzkie żale. Gorzkie żale, które powstały w tutejszym kościele Świętego Krzyża w Warszawie, kościele księży misjonarzy, których autorem jest misjonarz ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik, nad którymi troskę sprawowało tutaj działające charytatywne Bractwo Świętego Rocha, wyrastają z duchowości świętego Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Dla świętego Wincentego adoracja cierpiącego Chrystusa stała się źródłem Jego miłości miłosiernej, zasadniczym impulsem dla prawdziwej eksplozji miłosierdzia w Jego życiu, w życiu największego jałmużnika XVII wieku, zwanego Ojcem Ubogich. W cierpiącym bliźnim widział święty Wincenty cierpiącego Jezusa. W konferencji do misjonarzy święty Wincenty mówił: odwróćcie medal, aby oczyma wiary zobaczyć, że to oni, ubodzy, reprezentują Syna Bożego, który chciał być ubogim. Podczas męki trudno w nim było dostrzec godność człowieka. A w konferencji do sióstr miłosierdzia 25 listopada 1658 roku święty Wincenty stwierdził nawet: ubodzy to nasi panowie i mistrzowie. Musimy okazywać im szacunek i posłuszeństwo. Nie ma żadnej przesady w tym, co mówię. Wszak w ubogich jest obecny nasz Pan. Niech ta niezwykła wrażliwość i ofiarna, miłosierna miłość świętego Wincentego a Paulo będzie dla nas, współczesnych czcicieli męki pańskiej, szczególnym natchnieniem i drogowskazem. Rozpoczynamy gorzkie żale.
Lecz jeszcze my,
Cię wstrzyj,
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.
kochani bracia i siostry, zebrani w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, nabożni słuchacze Słowa Bożego, łączący się z nami przez posługę Radia Maryja. Również tego wieczoru ukrzyżowany Pan zaprasza nas do kontemplacji Jego zbawczej męki. Aby stało się to możliwe, chcemy przylgnąć w tej chwili do Jezusa całym sercem, całym naszym umysłem. Chcemy być z Nim sam na sam. Jest to niezwykła łaska. Oto ktoś tak znikomy jak człowiek może w centrum swojego jestestwa doświadczać niewyrażalną słowami obecność Boga. Kimże bowiem ja jestem wobec Boga? W zbiorze modlitw starożytnych Celtów znalazłem krótkie wyznanie modlitewne przypisywane świętemu Kolumbowi. Bardziej bezpieczny jestem w zasięgu Twej dłoni, Boże, niż gdyby mnie wokół zbrojny hufiec chronił. Tak, jesteśmy bezpieczni w ręku Pana Boga, który nikogo nie odtrąca, nie gardzi ludzką słabością. Przeciwnie, niweczy grzech i rozlewa balsam miłosierdzia na rany zadane nam przez grzechy. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje. Klęczy w ogrójcu, gdy krwawy podleje, me serce mdleje. Ten werset pasyjnego śpiewu prowadzi nas, umiłowani, ku serdecznej medytacji i umacnia naszą wiarę w Boga, który jest miłością. Wiara bowiem, choć opiera się na racjonalnych argumentach, jest przecież nade wszystko zawierzeniem Jezusowi, a nie chłodną spekulacją intelektu. Dla chrześcijanina prawdziwa wiara w Boga nie jest li tylko akceptacją zbioru prawd dogmatycznych, lecz przede wszystkim osobistym doświadczeniem miłości Boga. Chcąc lepiej zrozumieć różnicę między wiarą osobistą a tradycyjną postawą człowieka wierzącego, przypomnijmy, najmilsi, etapy duchowego wzrastania apostoła Pawła, którego obraliśmy za przewodnika naszych pasyjnych rozważań. Droga wiary Szawła z Tarsu prowadzi nas krętym szlakiem wielu prób i doświadczeń. Szaweł jest Żydem wychowanym w ścisłej tradycji judaizmu tamtych czasów. Rodzina Szawła była rodziną zapewne zamożną i należała do klasy faryzeuszów, a więc gorliwych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego. Paweł Szaweł zna więc w pełni żydowskie rytuały, praktykuje wiarę swoich przodków, jest wierny ich tradycjom i obrzędom. Po ukończeniu szkół w Tarsie Szaweł udaje się do Jerozolimy, aby pogłębić znajomość prawa żydowskiego. Staje się uczniem szkoły rabinackiej Gamaliela. Pisma żydowskie sławią mądrość tego rabina oraz jego wierność przepisom prawa mojżeszowego. Natomiast dzieje apostolskie przedstawiają Gamaliela jako Żyda odznaczającego się wiedzą, roztropnością i tolerancją. Gamaliel wobec pierwszych chrześcijan wykazuje postawę raczej przychylną niż wrogą. Kiedy aresztowano i przesłuchiwano apostołów, członkowie Sanhedrynu domagali się ich śmierci. Gamaliel przeciwstawia się im, radząc zachowanie daleko idącej ostrożności. Niestety młody Szaweł nie podziela poglądów swojego nauczyciela dotyczących pierwotnej gminy chrześcijańskiej i apostołów. Z całą pewnością można stwierdzić, że Szaweł nie poznał osobiście Jezusa z Nazaretu. Jednak zna pierwszych chrześcijan. Możliwe, że nawet przysłuchuje się nauczaniu apostołów świątyni jerozolimskiej. W chrześcijanach jednak widzi Szaweł niebezpieczną sektę, zagrażającą czystości wiary i całemu narodowi żydowskiemu. Jest on pasjonatem o płomiennej duszy, która całkowicie poświęca się obronie tradycji ojców i czystości wiary. Dlatego aktywnie uczestniczy w wykonaniu wyroku śmierci na diakonie Szczepanie, którego uważał za heretyka i mąciciela. Gorliwość w zachowywaniu tradycji ojców zaprowadziła Szawła do Damaszku. I tam właśnie, u bram miasta, Bóg postanowił wykorzystać jego gorliwość w zupełnie innym celu. Szaweł został powalony na ziemię i oślepiony światłością z nieba. A gdy upadł, usłyszał głos Jezusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Do Damaszku Szaweł wchodzi ślepy, prowadzony przez towarzyszy podróży. Ten, który chciał innych niewolić i upokarzać, sam zostaje zniewolony i upokorzony mocą z wysoka. Po dniach ślepoty i błądzenia w ciemnościach Szaweł, obrońca tradycji starego prawa, przyjmuje chrzest, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Przeszedł długą drogę od wiary tradycyjnej, wyniesionej z domu rodzinnego, do wiary opartej na osobistym spotkaniu z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jego historia przypomina nam o łasce wiary i nawrócenia, nowego widzenia, o zaangażowaniu całkowitym na śmierć i życie w sprawę Bożą. Drodzy bracia i siostry, trzeba i nam poniekąd przejść drogę bliską wewnętrznym szlakom Szawła z Tarsu, aby dojść do wiary trwałej i stabilnej, do wiary pochodzącej bardziej z naszego świadomego wyboru niż z nakazów religijnej tradycji. Pozwólcie mi tu dotknąć zaledwie dwóch, lecz istotnych znamion przejścia od tradycyjnej postawy religijnej do wiary dojrzałej, osobistej. Pierwszym znamieniem wiary zakorzenionej w Bogu jest umiejętność modlitwy. Jest to przedziwna i trudna do zdefiniowania postawa intymnego obcowania z Bogiem. Czasem w milczeniu pełnym pokory, czasem w radosnym uniesieniu serca i adoracji. Czasem modlitwa będzie wytężonym dialogiem, innym zaś razem będzie szukaniem sensu życia lub pragnieniem nawrócenia. Przez modlitwę trzeba nam przecież rozumieć nieokreśloną ilość wyrecytowanych bezdusznie formuł, ale całą głębię duchowego podążania człowieka za Bogiem. Sięgnijmy tu do znakomitego dzieła jednego z mistrzów życia wewnętrznego, starca i mędrca pierwszych wieków chrześcijaństwa, świętego Jana Klimaka, który w dziele noszącym tytuł Drabina do nieba tak pisał o modlitwie. Nikt nie nauczy się patrzeć przy pomocy słów. Wzrok bowiem dany jest nam z natury. Podobnie piękna modlitwy nie da się poznać przez nauczenie się jej od kogoś drugiego. Posiada ona w sobie własnego mistrza, Boga, który ludzi naucza mądrości. On udziela daru modlitwy temu, kto się modli. Innym znamieniem wiary wytrwałej jest stanowcza ufność ludzkiej duszy w chwili próby i cierpienia. Bywa, że życie człowieka podobne jest do chybotliwej łódki, którą zuchwale miotają fale przeciwności. Jest to czas zmagania, przeciwności, nieraz buntu. A jednak próba przeżyta w zawierzeniu kończy się duchową przemianą człowieka. Trzeba tylko uchwycić się kurczowo Boga, wierząc, że On z tej ciemności wyprowadzi nas do światła. Niezwykle trafnie opisał to sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, gdy został uwięziony przez władze komunistyczne. W jego dzienniku zatytułowanym Rekolekcje więzienne pod datą 27 marca 1961 roku znajdujemy następujący fragment rozmyślania. Trzeba zostawić Bogu czas, który wybrał. Nie wymuszać gwałtownych przemian i przeskoków w życiu wewnętrznym. I trzeba całkowicie się upokorzyć przed tajemnicą absolutną Bożych wyroków. Moją drogę do Boga muszą określać następujące czasowniki. Tęsknić, wołać, modlić się. Próbować, usiłować, trudzić się. Ufać, ufać, ufać. Cierpliwie zgadzać się z wolą Bożą. Umierać. Lękać się siebie, być nieufnym wobec siebie, podejrzliwym i ostrożnym wobec różnych natchnień wychodzących z głębi podświadomości. Pragnę w tym miejscu naszej medytacji, kochani, wrócić pamięcią do dwóch biskupów, którzy stali na czele diecezji płockiej w mrocznym czasie okupacji hitlerowskiej. W marcu 1941 roku arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, 83-letni pasterz diecezji płockiej oraz jego biskup pomocniczy Leon Wetmański zostali wywiezieni przez Niemców z Płocka do obozu w Działdowie. Więziono ich tam w nieludzkich warunkach. Wiosną 1941 roku próbowano brutalnie zmusić biskupów do znieważenia znaku krzyża. Świadkiem tego wydarzenia był Wilhelm Sowa, kowal pracujący wówczas w obozowej kuźni. Naprzeciwko jego stanowiska pracy znajdowało się miejsce, które więźniowie nazywali oprawnią. Tam hitlerowcy zazwyczaj torturowali wybranych więźniów. Kowal relacjonuje, jak pewnego majowego dnia do katowni doprowadzeni zostali dwaj płoccy biskupi. Za niedługo potem usłyszał ich krzyki. Nie mogąc spokojnie pracować, zajrzał do pomieszczenia. Hitlerowscy oprawcy zauważyli go i kazali mu złamać rzucony na posadzkę krzyż, napluć nań i podeptać nogami, aby w ten sposób zachęcić biskupów do profanacji świętego znaku. Gdy obaj duchowni odmówili, byli brutalnie kopani i bici kolbami pistoletów. Jak blisko Boga musieli żyć ci dwaj biskupi męczennicy. W dniach obozowego poniżenia odebrano im wszystko. Znaczenie, zewnętrzny szacunek ludzi, powagę apostolskiego urzędu. Ich wiara jednak właśnie w tamtej chwili stała się nie tylko zewnętrznym przywiązaniem do tradycji Kościoła i biskupiej posługi. Była heroicznym, pełnym miłości wewnętrznego oddania wyborem Chrystusa jako Pana ich życia i śmierci. W czerwcu tego roku minie 10 lat od chwili, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II, arcybiskupa nowowiejskiego i biskupa wetmańskiego, postawił na czele 108 męczenników II wojny światowej, wynosząc ich do chwały ołtarzy. Umiłowani, Ojciec Święty Benedykt XVI podczas swej wizyty w Polsce zachęcał nas słowami apostoła Pawła: trwajcie mocni w wierze. Jak wygląda nasza odpowiedź na wołanie Piotra naszych czasów? Jak przedstawia się panorama wiary tu i teraz, dziś nad Wisłą? Możemy być wdzięczni Panu Bogu, bo w polskim stylu przeżywania wiary znajdujemy wiele blasków i znaków nadziei. Kościół jest nadal zakorzeniony w polskiej kulturze i w życiu społecznym. Wciąż wysoka jest liczba osób praktykujących regularne życie sakramentalne oraz udział w Eucharystii. Każdego dnia tysiące katechetów duchownych i świeckich prowadzi w szkołach dzieło ewangelizacji dzieci i młodzieży. Pomimo trudności rozwijają się media katolickie oraz ośrodki formacyjne, w których ludzie poszukujący głębi uczą się duchowego rozumienia Ewangelii. Dynamicznie działa Caritas, niosąc pomoc potrzebującym w kraju i za granicą. Imponuje liczba ruchów i stowarzyszeń kościelnych zrzeszających osoby świeckie. Żywa jest wciąż pamięć i spuścizna duchowa Karola Wojtyły, polskiego papieża. Obok jednak znaków nadziei musimy być świadomi zagrożeń i braków polskiej wiary. W tym przede wszystkim rozmijanie się wyznawanej wiary z codziennym życiem. Stale widoczna jest także przepaść w kontaktach między duchownymi i ludźmi świeckimi. Księża często sami troszczą się o parafię, nie szukając bądź nie znajdując wsparcia wśród wiernych. Dokucza nam nieraz eklezjalna nadaktywność duchownych lub zupełna bierność wiernych. Brakuje pogłębionej wiedzy religijnej wśród katolików świeckich, co wiąże się z kolei brakiem pomysłu na katechezę dla dorosłych. Często przekaz wiary rozumiany jest jako tanie moralizatorstwo, jako system nakazów lub zakazów. Zaś liturgia w parafii staje się nierzadko jednoosobowym występem księdza. Te i inne zjawiska są dla nas wezwaniem do rachunku sumienia. Towarzyszy mu nadzieja, że w Kościele żyjącym nad Wisłą i Odrą możliwe jest wypracowanie modelu katolicyzmu łączącego w sobie masowość z głębią osobistej wiary. Masowość z głębią osobistej wiary. Na koniec pozwólmy przemówić świętemu Pawłowi, który w liście do Galatów dzieli się z braćmi swym doświadczeniem Chrystusa. Tymczasem ja dla prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Rozważając słowa apostoła, zaczniemy lepiej rozumieć, siostry i bracia, że wiara nie może być tylko przestrzeganiem tradycyjnych obrzędów, ale winna być życiowym wyborem człowieka, przez który obumiera on wewnętrznie, aby narodzić się na nowo w Bogu. Jezu Chryste, który jesteś Panem czasu i historii, klęcząc u Twoich stóp, w pełni świadomie i dobrowolnie wybieram Ciebie jako jedynego Pana moich losów. Poślij mi płomień Twego Ducha, abym trwał mocno w wierze, modląc się głęboko i bez końca, ufając Bogu Ojcu w chwilach próby. Amen.
Tak wielki im sakrament, upragnijmy wszystkich nas, niech przed nowym testamentem stary praw ustąpi czas. Zabrać wiedzą jego wielkę,
módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Za chwilę kapłan udzieli nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Otwórzmy na nie nasze serca. Niech ono umocni i strzeże w nas wszystkie dobre owoce dzisiejszej wspólnej modlitwy. Teraz następuje okadzenie relikwii Krzyża Świętego i ich uczczenie przez ucałowanie. Stając przed krzyżem, całując krzyż, prośmy naszego Pana. Panie, naucz nas się modlić. Panie, przymnóż nam wiary. Kończy się dzisiejsze nabożeństwo. Siostry i bracia, zapraszam serdecznie za tydzień na już przedostatnie w tegorocznym Wielkim Poście gorzkie żale. Wychodząc z bazyliki będziemy mogli złożyć ofiarę na potrzeby Radia Maryja. Teraz już łączymy się ze studiem Radia Maryja w Toruniu.
Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo pszenne, szlachetnie. Brzad wymele się takie miejsce, nie dla